Jest wiele spraw, które należy wyjaśnić.
Przeżyłam najgorsze, uderzył mnie nożem.
To są rzeczy, które po prostu w głowie się nie mieszczą.
Na wiele, czasem trudnych pytań trzeba odpowiedzieć.
To zastraszanie trwa cały czas.
Nie jest to chowanie głowy w piasek.
Ja zeznając już wiedziałem, że wkładam kij w mrowisko.
W twojej sprawie zaprasza Grażyna Walkowiak.
Witam Państwa. O wynajmowaniu mieszkań i eksmisji dziś usłyszą Państwo w audycji w twojej sprawie. Umowa najmu lokalu podlega ochronie prawnej, a możliwości wypowiedzenia są obwarowane szczególnymi okolicznościami i terminami. Najczęściej wszystko jest lege artis, ale bywają takie sytuacje, które włosy jeżą na głowie, a o bezkonfliktowym i harmonijnym współżyciu można zapomnieć.
Wiem, że podjeżdżała policja cały czas tutaj. A w jakim celu, nie wiem. Dziękuję.
Już pomijam te długi, te zniszczenia, ale sam fakt, że on nie chce oddać tego mieszkania. Nie wiem, jaki to ma sens. Na złość to robi? Czy chce mieć jakąś podkładkę, że on jednak gdzieś mieszka? No bo co powie? No nie powie, że z dziećmi poszedł na ulicę, bo mu dzieci zabiorą.
Urodził nam się syn.
Autyzm dziecięcy, dostaliśmy diagnozę. To miał wtedy 2 lata i 4 miesiące. I my dla niego się tu przeprowadziliśmy. Musieliśmy całe swoje życie przewrócić do góry nogami.
No ja nie chciałem z Krosna wyjeżdżać. No wiedziałem, że mieszkanie zostawimy i też byłem przeciwny, żeby wynająć. Mówiłem, że wezmę parę służb więcej.
No pan jest zawodowym wojskowym.
Tak, jestem zawodowym wojskowym. No i w końcu żona powiedziała, że albo się wyprowadzamy, albo się wyprowadzi sama. No to podjąłem decyzję, że dla syna to będzie najlepsze. No i wyprowadzimy się.
Nawet posunęłam się do tego, że poprosiłam męża, żeby na umowie wynajmu wyraził zgodę na wynajem, bo jesteśmy oboje właścicielami tego mieszkania, bo chciałam tych państwa zabezpieczyć, że tak powiem, żeby no nie zostali, że tak powiem, na lodzie, tak? Bo myślałam też bardziej kategoriami matki i...
Rodzice i ile dzieci?
Czwórka. I od początku mówiliśmy, że pan musi nam kogoś dać, kto w razie czego pana zabierze do siebie. Pan obiecał, że to będzie jego mama, że ma stały meldunek w Krośnie na Grobli.
Powinno być
oświadczenie dodatkowe, z którą mieliśmy iść do notariusza. No nie spodziewałam się, że ktoś będzie w stanie mnie oszukać.
W którym momencie zorientowaliście się, że nie ma tego porozumienia z tym wynajmującym?
Państwo twierdzili, że jeżeli przychodzą mnie dopłaty, zawody i tak dalej, to nie jest ich winy, więc ja mówię, no to w takim razie rozliczajcie się sami, tak? A dla mnie pieniądze tylko te, które powinny być dla nas, tak, za wynajem. Okazało się, że jest zadłużenie i wtedy, jak upomniałam pana, no to 3 wpłaty zrobił w ciągu 1 miesiąca i na koniec grudnia wpłaty się zakończyła.
Ona tak jakby straciła wszelkie prawa do tego mieszkania. To nie jest ważne, że umowa była kilka razy wypowiedziana. Ten pan twierdzi, że on tu mieszka cały czas.
Gdybym nawet teraz założyła nowe zamki, to za chwilę bym z powrotem zmieniona i znowu nie będę miała klucza.
Pani mieszka na 1. piętrze, pani Sylwia mieszka na 3., tak?
Tak.
A widziała pani to mieszkanie teraz?
Tak. Obraz nędzy i rozpaczy. Kable powyciągane ze ściany, wszystko powykręcane, poobklejane, tu pourywane, tam poprzesuwane, pozabierane. Teraz to mieszkanie wygląda tak, że tylko tam bombę spuścić i wszystko od nowa.
Tutaj wszędzie wisiały szafki. Był stół, krzesła, lodówka, kuchenka, która tak wygląda, że się nadaje tylko do wyrzucenia na śmietnik. Firana bardzo droga, tu były halogeny. Każdy halogen miał w środku specjalny transformator, bo to nie jest na 220, wszystko zostało wymontowane, jak widać. To jest pomalowane farbą magnetyczną, którą już mi pan powiedział, jak byłam się pytać o koszty malowania, że ja tego niczym już nie zamaluję. Tu są podzielniki wody, nie ma baterii, o, wszystko jest powymontowywane. Szafa się nie zamyka w ogóle już, żarówek nie ma.
Więc ja nie wiem, jak on może mieszkać z 4 dzieci z dziurawymi drzwiami, bez klamki,
dziećmi,
bez prądu, bez wody, gdzie oni śpią, gdzie oni siedzą, co oni jedzą. Nawet przy panach policjantach potrafił powiedzieć, że on tu mieszka.
A policjanci widzieli ten ogrom,
tak,
zniszczenia?
Tak, byli, weszli do mieszkania, ale pan przy nich twierdził, że on tu mieszka.
Z dziećmi?
Tak. A dzieci sobie poszły do hotelu, bo pani Sylwia się włamała i on musiał iść do hotelu.
Pani oskarżyła mojego męża, że po prostu ją pobił, z dziećmi wyrzucił bez kurtek i to był powód wezwania policji, że ona chce odzyskać te ubrania. A tak naprawdę po całej sytuacji pani nie zabrała z mieszkania kompletnie nic, a ja kilka dni później spakowałam te rzeczy i dopiero je zabrali z asystą. Już naprawdę tu nas było dużo osób. Policja, była żandarmeria i tak dalej. Już nie robiliśmy niczego sami, tak?
Czyli ani czynszu?
Ani dla nas, tak.
Prąd, woda?
To ja opłacałam ze swojej kieszeni.
Przychodziło po 120, po 160 zł.
I sąsiedzi mi zgłaszali, że pan prowadzi tam działalność gospodarczą, że spawa i tak dalej. I na
spawa
przykład,
w mieszkaniu?
Tak, tak. I jeżeli my po prostu mieliśmy na przykład 1000 kW na rok zaprognozowane z góry, to pan w ciągu kilku miesięcy zrobił 1200 kW prądu zużył. Postanowiliśmy z mężem, kiedy już dostaliśmy naprawdę poważny dług ponad 1000 zł za prąd, wejdziemy z policją i z monterem do mieszkania, zmienimy licznik na przedpłatowy. Zostałam wpuszczona tylko do korytarza z monterem i zostałam przyciśnięta drzwiami, żeby nie wejść.
Została uderzona kilkukrotnie drzwiami i jeszcze bardziej została poturbowana. Lokator zaczął ją tam szarpać. W tym momencie ja też zadzwoniłem na policję. Widziałem, co się dzieje i bałem się, żeby się właścicielce nic nie stało. Przyjechał patrol policji z Krosno-Odrzańskiego. Nie było tam w ogóle żadnej próby pouczenia tego pana, żadnej próby, nie wiem, jakiegoś ukarania go za zachowanie, za próbę uszkodzenia zdrowia właścicielki. No nic kompletnie. Później byliśmy z chłopakami, którzy są od kontroli monterów. To jest taka ekipa, która sprawdza prawidłowość wykonywania zleceń. Lokatorzy zdjęli całkowicie licznik i no nielegalnie pobierali energię elektryczną.
Pan to widział?
Tak, widziałem to, że przyjechał pan z kryminalnej z Krosno-Odrzańskiego, który tak na dobrą sprawę jest kolegą lokatora, który był w tym mieszkaniu. To wtedy była moja czwarta wizyta w tym mieszkaniu. Pan mnie i kolegów z Poznania, kontrolerów pracy monterów. Lokator w obecności policji mieszał nas z błotem, no po prostu wyzywał jak tylko się chce, a policjanci stali obok i po prostu wzruszali ramionami z uśmiechem na twarzy, do niego zwracali się, no co ty, no przestań, no jeju, jak ty tak możesz w naszej obecności, no przestań, uspokój się, no ja cię przecież o to proszę. W momencie odmowy montażu nowego licznika odłączyliśmy całkowicie prąd w mieszkaniu na zabezpieczeniach przedlicznikowych i od tego momentu lokatorzy nie powinni mieć prądu.
Czy był pan wzywany do komendy powiatowej w Krośnie-Odrzańskim, żeby złożył pan określone zeznania?
Nie, nie byłem wzywany.
Za nielegalny pobór prądu.
Absolutnie żadne wezwanie do mnie nie dotarło, aczkolwiek deklarowałem chęć złożenia zeznań. Nikt nie chciał takich zeznań ode mnie uzyskać.
Drugi raz zostałam pobita, kiedy próbowałam wejść do mieszkania, kiedy policja panu pozwoliła rozwiercić zamki, kiedy ja byłam w środku. Już pan miał prawie mieszkanie do zera wyczyszczone. Nie było, podkreślam jeszcze raz, konsultowałam to z kancelarią. Nie było żadnych rzeczy pierwszego użytku, czyli mogłam zgodnie z paragrafem, który mówi o wzajemnej wymianie zamków, to się tak trochę śmiesznie nazywa samopomocy, mogłam tam wejść razem z żoną tym razem. Rzucili mnie na drzwi wejściowe, kiedy próbowałam je zamknąć, uderzyłam głową
gdzie
w drzwi.
Gdzie byli policjanci w tym momencie?
Poszli sobie. Ja cały czas jestem informowana, że wszystko robię niezgodnie z prawem, że nie mogę ani tam wejść, ani nic robić, ponieważ naruszam pana posiadanie i pana mir domowy. Nikt nie pyta pana, dlaczego nie płaci, gdzie ma rachunki i tak dalej, nic.
Po kilkukrotnym wypowiedzeniu umowy zaczęło się wymyślanie na mnie, na policję, że ja przyjeżdżam, rozwiercam zamki, że go nękam i takie tam. No ja nie mogę nic robić przez mundur i przez moją pracę.
Jest już mieszkanie opuszczone.
Niczego nie ma. Pan nam opróżnił wszystko. Wszystkie szafki, zlewy, krany, karnisze, firany, rury nawet. I ciągle powtarzał wszędzie, że on nie płaci dlatego, że mieszkał u nas za remont, który zrobił podobno za tyle pieniędzy. Sugerował mężowi, że jeżeli zapłaci mu 30 tysięcy, to się wyprowadzi.
Pan nawet wykręcił deskę o toalety.
Tak.
Dobro.
I włożył na miskę. Tak.
Ja mieszkam na drugim, on na trzecim.
Z dziećmi i rodziną?
Z dziećmi. Niedawno się dopiero tu znowu sprowadził, ale on tu kiedyś mieszkał z matką.
Ale wprowadzał się z meblami?
Tak. I remont zrobił.
Mogę wejść?
A w jakiej sprawie?
W sprawie mieszkania pani Sylwii.
Ale tam nie mam warunków, żeby mieszkać, bo mi pani prawdę odłączyła, więc jak mam mieszkać?
Ale mieszkanie jest w strasznym stanie.
A widziała je pani?
Tak.
I jest w strasznym stanie?
Jest.
Pokazać pani zdjęcia, jak wyglądało, zanim ja tam zamieszkałam?
Proszę pokazać.
Proszę sobie porównać, w jakim było stanie, zanim ja to mieszkanie wzięłam, a w jakim stanie jest teraz. Skoro pani Sylwia się do pani wybrała, to mogła powiedzieć, co się stało. Mogła nas nie okradać i nie oszukiwać i nie byłoby problemu.
A z czego was okradła?
I nie wyrzucać ludzi na bruk tylko dlatego, bo ma takie widzimisię.
A dlaczego was okradła? Z czego was okradła?
No chociażby z rachunku za prąd. Ja
jesteście
też.
Państwo winni 30 tysięcy.
Za co?
Za to, że nie płaciliście czynszu.
A przepraszam, a ona jak mi wynajęła, to miała uregulowane wszystko?
Może mi pani pokazać te fotografie chociaż?
No nie, nie mogę teraz.
Nie może pani.
Ja powiedziałam, zapraszam do sądu na rozprawę.
To wy tam mieszkacie czy nie mieszkacie?
No a gdzie mnie pani została teraz?
Gdzie są meble z tego mieszkania?
A to były moje meble. Ja wynajęłam mieszkanie puste.
Czy może mi pani powiedzieć albo pokazać, że płaciliście państwo ten czynsz systematycznie?
Oczywiście. Wszystkie potwierdzenia są na policji. Zapraszam tam.
Ale pani też powinna je mieć.
No mam.
Może mi pani pokazać? Nie. Dlaczego?
Bo jest ochrona danych osobowych. Tam są wyciągi, wydruki z mojego konta i nie chciałabym ich udostępnić.
Może pani to zagrać. Ja tylko zobaczę, czy płaciliście czynsz.
Zapraszam na policję. Na policji są wszystkie wydruki.
Znam po prostu całą tą rodzinę. Wynajmowali takich ludzi, których zanim oni się wyprowadzili, to bardzo długo tamte osoby walczyły z nimi. Przyszedł z osiłkami i wyrzucili meble, wszystko, ich rzeczy. I ci szukali nowego mieszkania i praktycznie w ogóle nie płacą. A jak już ktoś im zwraca uwagę, to zaczynają się schody i awantura.
Oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie-Odrzańskim. Wszystkie interwencje są odnotowane w systemie, tak? Żebym mogła cokolwiek pani na ten temat odpowiedzieć, muszę sprawdzić, ile tych interwencji było, z jakiego powodu, w jaki sposób się zakończyły.
Cały czas słyszę, że jeżeli nie dostanę eksmisji na piśmie z sądu, to policja nie będzie ingerować. I kiedy już...
Sprawa w sądzie się toczy, tak?
Tak. Tylko, że tak, te sprawy były ciągle odrzucane, ponieważ ciągle słyszeliśmy, że nie można eksmitować kogoś, kogo fizycznie tam nie ma.
I pani Sylwia ponownie się do mnie wybrała. Witam panią serdecznie.
Dzień dobry pani Grażyno, witam wszystkich.
W audycji w twojej sprawie. Przypomnę państwu, że od 2001 roku ustawa o ochronie praw lokatorów w naszym kraju obowiązuje. Nawet jak umowa jest dobrze skonstruowana, widzimy i słyszymy o przypadkach niezwracania właścicielom lokali, a wręcz działania na ich szkodę. Sytuacja wygląda dziś następująco.
A więc dzień dobry Państwu, witam wszystkich serdecznie. Chciałam powiedzieć, że na tą chwilę, w tamtym tygodniu, dokładnie w piątek, po półtora roku ciężkiej walki i ani złotówki od tych Państwa, na tą chwilę wyrok jest prawomocny, odzyskałam swoje mieszkanie. Mogłam, że tak powiem, w końcu legalnie do niego wejść, chociaż jeszcze muszę poczekać na klauzulę i tak dalej, mimo wszystko, że wyrok już jest prawomocny. Pieniążków niestety nie odzyskałam i pewnie tak szybko nie odzyskam.
To między... może spojrzmy w takim razie do tego wyroku. Wyrok w imieniu Rzeczpospolitej Polskiej, Krosno-Odrzańskie, 1 lipca tego już właśnie roku. Pierwszy Wydział Cywilny po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 czerwca, to też tego roku, panie Sylwestro, okazało się, że nakazuje pozwanym, wymienia tu wszystkie imiona i nazwiska, czyli dorosłych.
I czwórki dzieci.
Tego pana, który spowodował to, iż pani niestety zapadła na zdrowiu i wszystkim dzieciom, aby opuściły i opróżniły i wydały powodom, czyli pani i mężowi, lokal mieszkalny położony właśnie w Krośnie-Odrzańskim. Dziwna sprawa z tą eksmisją, proszę państwa, jest, bo właściwie, jeżeli chodzi o prawo, to się mówi tak, no jak, po co eksmisja, skoro ten lokal został opróżniony?
No eksmisja była chyba bardziej potrzebna policji w Krośnie-Odrzańskim niż mi, ponieważ za każdym razem, kiedy próbowałam odzyskać swoje mieszkanie i swoją własność, słyszałam, że dopóki nie mam prawomocnego wyroku sądu, nie mam prawa tam przebywać, ciągle naruszam mir domowy tych państwa. No i w tej chwili już mam, że tak powiem, ten lokal na piśmie odzyskany.
Wyrok jest prawomocny, wyrok bo się właśnie
uprawomocnił. Od 23 lipca wyrok jest prawomocny.
Odwołania z tamtej strony nie ma.
Z tego, co mi wiadomo, to nie ma odwołania z tamtej strony. Ci państwo mieli 3 tygodnie, żeby się odwołać. Zresztą wykrzykiwali w czerwcu na ostatniej sprawie, że takie coś zrobią, że to pójdzie do drugiej instancji. Pan dalej utrzymywał na zadane pytania przez Wysoki Sąd i mojego adwokata, że on ma wszystko zapłacone, nawet nadpłacone. Zjawił się zresztą pierwszy raz po 4 sprawach, tak naprawdę na 4. sprawę dopiero się wybrał. A chciałam jeszcze powiedzieć, że po 2. sprawie była taka sytuacja, że pani bardzo chciała się spotkać z moim mecenasem prywatnie. Do takiego spotkania doszło. Po 2. sprawie sądowej zamiast pana zjawił się w kancelarii pan, czyli mój wynajmujący. Nie zjawił się, zjawiła się jego żona. Był tam obecny mój adwokat, ja i mąż. I pani powiedziała nam tak, że jeżeli chcemy natychmiast odzyskać mieszkanie, musimy obiecać jej i dać jej to na piśmie, że nigdy więcej już w życiu nie wystąpimy do sądu z żadną sprawą, czyli chodzi o przekroczenie uprawnień policji, o moje zdrowie, bo niestety dorobiłam się orzeczenia o niepełnosprawności. Mam 3 symbole wpisane, moje zdrowie jest w ruinie, że tak powiem, w rozsypce. Mało tego, pani powiedziała, że wtedy oddadzą nam w ten dzień lokal, no ale pan się nie zjawił, czyli i tak by nie podpisał papierów, że oddaje nam dobrowolnie lokal. Ale po prostu my mamy dać im tą gwarancję, że nie będziemy chcieli ani żadnych pieniążków, ani żadnej więcej sprawy nie założymy.
Ale mamy ten wyrok. Wyrok z 1 lipca tego roku. I co ten wyrok pani daje?
No, wyrok daje mi na tą chwilę tyle, że w końcu odzyskałam swoją własność.
Po jakim czasie?
Po 1,5 roku walki i straconym
zdrowiem.
Z jaką
zaległością?
Z zaległością bardzo dużą, bo to jest kwota między 60 a 70 tysięcy. Łącznie z tym, co zginęło z mieszkania, łącznie z kwotą, że tak powiem, którą musiałam też zapłacić.
28 tysięcy miało pani było do lutego. Zwrócić do lutego tego roku.
To był sam wynajem.
Pieniądze zostały zwrócone?
Nie.
Czyli przed panią kolejna batalia sądowa, rozumiem, w sądzie cywilnym, tak?
Dokładnie. Poza tym jest jeszcze prąd i inne rzeczy.
Proszę państwa, wszystko to się wzięło z tego, pani Sylwio, że mając chore dziecko,
tak,
wynajęliście państwo mieszkanie po to, żeby zdobywać środki na chorobę tego dziecka, dlatego przenieśliście się do Zielonej Góry, w związku z tym, że bliżej jest tutaj.
Tak, że dziecko ma tu zapewnioną terapię.
I przedszkole, do którego chodzi ze swoją chorobą. Państwo, podpisując umowę o najem, nie dopilnowali dostarczenia przez wynajmujących oświadczenia o poddaniu się tak zwanej egzekucji, czyli to jedno zdanie, które powoduje
dobrowolne
w razie czego, że jak pani wypowiada umowę, ten ktoś ma się gdzie wyprowadzić.
Dokładnie.
Proszę posłuchajcie państwo mecenasa Roberta Kornalowicza, który reprezentuje gminę Krosno-Odrzańskie.
Kiedy właściciel lokalu z uwagi na to, że nie jest uregulowany czynsz, jeśli oczywiście tak jest, że najemca niszczy lokal, tudzież zabiera z niego przedmioty, które nie są jego własnością, jeśli oczywiście tak jest. Jeśli wykorzystuje lokal niezgodnie z przeznaczeniem, bo słyszeliśmy, że prowadzi tam elementy działalności gospodarczej, jeśli w tych okolicznościach właściciel lokalu wypowiada umowę najmu, to wypowiedzenie jest przez najemcę odebrane, to w tym momencie ustaje umowa najmu. Jeśli najemca po wypowiedzeniu, czyli umowy najmu, czyli po ustaniu tego najmu, nie chce samodzielnie opuścić lokal, wówczas właścicielowi przysługuje możliwość skierowania sprawy do sądu w celu wyegzekwowania eksmisji. W tym przypadku pani taki pozew do sądu złożyła, niemniej w międzyczasie najemca tego lokalu samodzielnie, może to lepsze słowo, opuścił ten lokal. Pozew o eksmisję stał się bezprzedmiotowy, w związku z tym właściciel może przyjść do lokalu i wejść w jego posiadanie. Tak tutaj się stało. Jeśli natomiast dzieje się rzecz nie do końca zrozumiała, ale najemca wraca i też robi to samo.
Jak bumerang wraca.
Czyli wymienia zamki, tłumacząc, że on w ten sposób chce przywrócić samowolnie posiadanie tego lokalu, jeśli nawet tak to tłumaczy, właścicielka wzywa policję w celu powstrzymania tego, w jej ocenie, bezprawnego działania, to policja w tym przypadku nie powinna dopuścić do takich rzeczy, ponieważ nie jest rolą policji ocenianie, czy doszło do rozwiązania umowy najmu, czy nie doszło do rozwiązania umowy najmu, kto jest właścicielem, kto jest najemcą, to są sprawy sądu cywilnego. Policja natomiast nie powinna doprowadzić do tego, że ktoś jeszcze w ich obecności wywierca komuś dziury w zamku. Powinni powstrzymać tą czynność i pouczyć tego, który to robi.
Opanować sytuację.
Dokładnie.
Jeżeli już jest wzywany
oczywiście,
patron.
Jeśli najemca uważa, że został bezprawnie wyzuty z tego mieszkania.
To po co jest ta sprawa teraz? Chciałabym
zapytać. Teraz już jest w cudzysłowie niepotrzebna, ale pani ją prowadzi dlatego, że została moim zdaniem wprowadzona w błąd przez policję, która twierdzi, że bez takiego orzeczenia oni będą asekurować najemcę, który wykręca zamki, czyli niszczy drzwi, czyli cudze mienie. Pozew o eksmisję składa się tylko i wyłącznie wtedy, kiedy w lokalu nadal mieszkają lokatorzy lub znajdują się ich rzeczy. W momencie, kiedy lokator samodzielnie opuszcza mieszkanie, pozew o eksmisję jest w cudzysłowie niedopuszczalny, w tym sensie, że nie ma przedmiotu problemu. Jeśli pan, najemca tego mieszkania, jeśli uważa, że on w tym lokalu mieszka, że umowa najmu jest ważna, to powinien złożyć on pozew do sądu o przywrócenie posiadania tego mieszkania. I dopiero po uzyskaniu wyroku powinien iść do komornika, który go w asyście policji wprowadzi do tego mieszkania. Problem nie powinno się rozstrzygać na korytarzu w asyście policji, tylko w sądzie rejonowym w Krośnie Odrzańskim, Wydział Pierwszy Cywilny. I tam odsyłam obie strony. I dlatego zamknijmy mieszkanie na klucz. Możemy oczywiście też procesowo zabezpieczać to, że to mieszkanie będzie zamknięte przez sąd. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby dochodziło do jakiejkolwiek samowoli. A w szczególności przez osobę, która nie jest właścicielem.
Dzień dobry. Mówię do pana mecenasa, który jest reprezentantem spraw pani Sylwii. Witam pana serdecznie.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry gościom w studio.
Chciałabym tylko od pana uzyskać odpowiedź na dwa pytania. Czy wyrok jest uprawomocniony? Pan mecenas Piotr Karaś.
Wyrok zapadł 1 lipca 2019 roku. Ten wyrok jest prawomocny z dniem 23 lipca 2019 roku. Sąd wyroku nakazał pozwanym opuszczenie i opróżnienie i wydanie mieszkania powodom. No i zasądził też od pozwanych na rzecz powodów koszty procesu.
Panie mecenasie,
także wyrok na chwilę obecną jest prawomocny.
Prosiłam pana także, żeby sprawdzić, czy jest odwołanie tych pozwanych.
Nie, skoro wyrok jest prawomocny z dniem 23 lipca, to strona przeciwna nie złożyła wniosku uzasadnienia, ale też nie złożyła apelacji, nie składając tego wniosku w terminie przepisanym.
Panie mecenasie, ogląd tej sprawy jest wielce smutny, bo doszło do tego zniszczenie mienia, doszła cała historia z niezrozumieniem, po której i czyjej stronie można stawać, kiedy jest interwencja policji. Pan dalej będzie reprezentował panią Sylwię przed sądem cywilnym, chociażby odszkodowanie, które, jak pani Sylwia twierdzi, słusznie się należy za zniszczenie jej mienia.
Znaczy powiem w tej chwili, jak gdyby najważniejszą rzeczą jest to, czy pani Sylwestra weszła już w posiadanie lokalu. Nie ukrywam, że wróciłem z urlopu, więc nie posiadam wiedzy na ten temat.
Wyszła w posiadanie lokalu.
Tak, weszłam. Oczywiście.
Więc jak gdyby ten temat, można powiedzieć, jest zamknięty. A pokłosie tej sprawy, to jest głębsze, tak jak pani redaktor powiedziała, wiąże się tutaj z różnymi innymi odpryskami tej sprawy, które niestety dotknęły panią Sylwestrę i też jej męża.
I sprawa karna jest przecież, tak?
Tak.
I sprawa karna jest także. Ale pan także reprezentuje moją bohaterkę w sprawie karnej?
Nie, tutaj nie mam upoważnienia do występowania w tej sprawie. Też nie wiem, o jakiej sprawie karnej mówimy w tej chwili.
Czy o zawiadomieniu, że w czerwcu wpłynęło w związku z, że tak powiem, zniszczeniem mienia i opróżnieniem lokalu, wpłynęły zarzuty i do Wydziału Karnego poszła po prostu informacja. Ja dostałam informację, że będzie prowadzona sprawa karna.
Być może tak jest.
Dobrze, zależało mi bardzo, żeby pan jako mecenas prowadzący sprawę swojej mandatki potwierdził to, iż wyrok jest prawomocny i teraz dalej można jakby bić się o swoje. Bardzo dziękuję. Piotr Karaś był gościem audycji w twojej sprawie. Dziękuję pani mecenasie.
Dziękuję również. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dzięki wielkie. Proszę państwa, teraz jest taka sprawa, że mebli nie ma, wszystko tam zniszczone. Pani jeszcze jest właścicielką tego mieszkania, ale nauczona doświadczeniem, co będzie pani dalej z nim czynić?
No, najpierw musiała je do stanu normalności przywrócić. Będę się starała w międzyczasie też w jakiś sposób, nie wiem jaki, mam nadzieję, że taki, że sąd wyda wyrok i w jakiś sposób uda nam się chociaż część pieniędzy odzyskać. Będę chciała jakoś to mieszkanie i swoje zdrowie doprowadzić do normalności. Chciałabym też już może naprzód wiedzieć, jak się potoczy ta sprawa, bo zarzuty postawione panu nie do końca, że tak powiem, pozwalają mi na odzyskanie chociaż części pieniędzy, ponieważ mieszkanie było ubezpieczone i trochę inne zarzuty pan by musiał dostać, żeby ja mogła chociaż odszkodowanie dostać z ubezpieczenia i przywrócić to mieszkanie do normalności.
Pani Sylwio, chciałabym zapytać panią, jak pani się znalazła z tą całą sprawą, no bo dziś jest pani o wiele mądrzejsza. Dziś o wiele więcej pani wie. Może nawet powiedzieć naszym słuchaczom, którzy są w takiej samej sytuacji. Nie daj Boże, żeby byli w takiej samej sytuacji. Dokładnie. Nie życzymy tego, ale najważniejszą rzeczą, jaką pani by przekazała ludziom wynajmującym swoje lokale, to byłoby co?
Przede wszystkim trzeba naprawdę mieć bardzo dobrze sporządzoną umowę, a to tak jak pani Grażyna już na początku mówiła, i tak nie daje 100% pewności, ale umowa powinna naprawdę być dobrze sporządzona, powinno być jakieś zabezpieczenie. No, my daliśmy swoje mieszkanie, sami wynajmując mieszkanie, i no, przede wszystkim trzeba by było znaleźć chyba ludzi takich może, no teraz na przyszłość to chyba bez dzieci, bo ja za bardzo myślałam kategoriami matki i też chciałam dobrze dla tych państwa, no i wyszłam na tym tak, jak wyszłam.
Miało być miło i przyjaźnie, tak?
Dokładnie.
A stało się koszmarnie.
Dokładnie, a najgorszy to jest ten dług, bo no niestety, nazwijmy to po imieniu, tak naprawdę tych pieniędzy pan pozbawił moje niepełnosprawne dziecko, bo ja musiałam z wielu terapii i ze własnego życia też zrezygnować, żeby w jakiś sposób przywrócić to mieszkanie do normalności.
Nagłośnienie tej sprawy pomogło?
No na pewno na tyle, że policja już nie pojawiała się w naszym mieszkaniu. Pan jeszcze kilkukrotnie próbował wyłudzić w sądzie nawet lokal zastępczy na naszej, że tak powiem, na naszej krzywdzie. No niestety dostał wyrok bez orzekania o lokalu. Nie wiem, czy mieszka dalej tam, gdzie zniknął. No, miał pan też sprawę karną o kradzież prądu, do której jest też prawomocnym już wyrokiem pan skazany.
Czyli pomogliśmy, nie zaszkodziliśmy.
Oczywiście, że tak. Chciałbym bardzo podziękować za to tutaj.
W umowie najmu powinniśmy przypilnować pewnego ciągu zdarzeń. Potem kontakty z najemcą będą łatwiejsze, a przynajmniej będziemy bezpieczniejsi, jeżeli chodzi o na przykład nasz majątek, czy ewentualne nasze roszczenia. Na pewno, i teraz sobie mówimy o umowie najmu okazjonalnego, tak? Umowa na pewno musi być zawarta na piśmie. Może być zawarta tylko przez osobę wynajmującą, która nie prowadzi działalności gospodarczej. Czyli jest to prywatny lokal i nie wynajmuje go w ramach jakiejś działalności gospodarczej. Umowa może być zawarta, musi być zawarta na czas oznaczony, ale nie dłuższy niż 10 lat. I bardzo ważnym elementem jest to, że w ciągu 14 dni od rozpoczęcia najmu umowa musi zostać zgłoszona do naczelnika urzędu skarbowego, bo najemca ma prawo zażądać potwierdzenie takiego zgłoszenia. Jeżeli umowa nie zostanie zgłoszona, wtedy mówimy o zwykłej umowie najmu, a nie umowie najmu okazjonalnego.
Proszę powiedzieć, co to jest oświadczenie o poddaniu się egzekucji, bo to wtedy mówimy
czyli
o tej
kolejne, kolejne elementy umowy najmu okazjonalnego.
Co to jest?
Trzy rzeczy. Oświadczenie właściciela, który lokalu innego, który przyjmie lokatora razem z jego rzeczami oraz innymi osobami, które będą eksmitowane. Druga rzecz to jest oświadczenie samego najemcy, że zamierza się wyprowadzić albo wyraża zgodę na bycie eksmitowanym do wskazanego lokalu. I trzecia rzecz to jest oświadczenie, czyli rygor egzekucji w formie aktu notarialnego, gdzie dana osoba wyraża zgodę na eksmitowanie z pominięciem wyroku eksmisyjnego.
Gdyby było takie oświadczenie, proszę państwa, to pani mogłaby z takim oświadczeniem iść do komornika, który wyprowadza delikwenta bez względu na ilość jego dzieci, miliony w szafie, czy też ilość mebli, które ze sobą przyniósł. Rozumiem, że ta sytuacja byłaby prostsza.
Podpisać umowę najmu, przyjąć kaucję. Najlepiej na konto. Wymusić podpisanie rygoru egzekucji, przyjąć oświadczenie. I dopiero ostatnim elementem miało być spotkanie w lokalu, przekazanie kluczy i spisanie bardzo szczegółowego protokołu przekazania. Większość protokołów, które widzę, to są na pół strony, natomiast ja mówię o protokole, który będzie miał 10 stron, w którym każdy element mieszkania zostanie opisany, zindywidualizowany, włącznie z tym, że będzie określony kolor zasłonek, ich ilość, spisane liczniki mediów. I taki start umowy najmu na pewno będzie dużo łatwiejszy późniejszym czasie, jeżeli sytuacja z najemcą się skomplikuje, bo prawie zawsze na początku jest przyjaźń i jest dobrze. I może rzeczywiście w takiej sytuacji warto jest już na etapie zawierania umowy zasięgnąć opinii prawnika, sprawdzić, czy dokumenty, które ma się przygotowane,
są dobre. I pójść do
notariusza,
jeżeli chodzi o umowę okazjonalną lokalu. Droga to jest usługa, przepraszam, nie było tego pytania.
Nie, jest to usługa, która jest regulowana przepisami, to jest 1/10 minimalnego wynagrodzenia, czyli na chwilę obecną jest to 210 zł netto.
I radził Państwu wszystkim wynajmującym Piotr Romanowski, notariusz, z tym, że od stycznia tego roku nie trzeba już zgłaszać umów najmu do Urzędu Skarbowego. I proszę Państwa, następna sprawa. Najczęściej przedstawiam Państwu losy moich bohaterów poprzez nagrania reporterskie, ale są sprawy, które dzieją się szybko. Pani Lidio, witam Panią w studium.
Dzień dobry.
Rozpoczynamy dzisiaj Pani sprawę, bo jest ona wielce złożona. W 2011 roku sąd nakazuje Państwu, czyli Pani i byłemu mężowi, rozwód w 2004 roku, czyli 9 lat po rozwodzie, opróżnienie lokalu mieszkalnego, Pani Lidio, ponieważ nie płaciliście czynszu.
Tak, mieszkanie nie było płacone do tej pory.
Jakie duże jest to mieszkanie? To jest mieszkanie komunalne w Nowej Soli.
Tak, mieszkanie komunalne w Nowej Soli. To są dwa pokoje, kuchnia, 37 metrów i 80 centymetrów.
Były mąż to przemocowiec.
Tak.
Trzykrotnie skazany za znęcanie się nad panią, nad rodziną. Wyrokami, które zamykały
go... zapadły w Nowej Soli. Tak.
Zapadły w Nowej Soli, ale także to były wyroki nie w zawieszeniu, ale odsiadywał karę. Tak. 4 miesiące, rok i dwa lata. I wracam do tego wyroku sądowego w 2011 roku, kiedy to sąd razem z pani byłym mężem, trzykrotnie skazanym za przemoc, nakazuje opróżnienie lokalu do państwa lokalu mieszkalnego, do lokalu socjalnego razem z byłym mężem. To był 2011 rok. Czy była pani na tej rozprawie?
Nie, na tej rozprawie nie byłam. Nie byłam na tej rozprawie. Dopiero się dowiedziałam, jak pisemko do mnie przyszło. Przeczytałam, schowałam do szuflady i po prostu zapomniałam o tym. Dlatego dopiero teraz, jak przyszło ponaglenie, żebyśmy opuścili, ja wraz z byłym mężem do jednego lokalu socjalnego.
Macie państwo tę eksmisję od 8 lat,
tak.
Nadal państwo nie płacili czynszu.
Nie.
Wypowiadał, dlaczego nie płaciliście czynszu? Dlaczego pani nie płaciła czynszu?
Bo ja nie pracowałam, a były mąż, jak pracował, to każdy pieniądz przepijał po prostu.
I zaczęła się cała historia właściwie w tym roku. Tak. I zaczęła pani szukać pomocy. Czy można byłych małżonków, jednocześnie jednego z nich, skazanego trzykrotnie za znęcanie się nad rodziną w sposób okrutny, eksmitować do jednego lokalu socjalnego? Pani już miała razem z mężem być eksmitowana, wstrzymaliśmy tę eksmisję.
I to dzięki pani jest wstrzymana eksmisja.
Zwróciła się pani do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Opisała swoją sytuację, co wyrabia były mąż alkoholik.
Kilkakrotnie w tygodniu są interwencje.
Nieraz jest tak,
policji.
Że 3-4 razy w tygodniu jest policja, bo już naprawdę nie wytrzymuje z nim. Jest to osoba, która nadużywa alkoholu, jest agresywny wedle mnie. Ilekroć przyjeżdża policja, niektórzy go zabierają, a niektórzy każą. Była taka sytuacja, że powiedzieli, że on to jest głównym najemcą. Policja z Nowej Soli. Kazali mi wyjść. Ja wyszłam z mieszkania. On się zamknął i ja nie mogłam do rana, pamiętam, deszcz ze śniegiem padał, ja nie mogłam do rana wejść.
Pani Lidia jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności z racji tego, że miała pani wypadek. I wypadek był związany z głową i pani często nadal jest po tej głowie bita. I w tej sytuacji eksmisja do lokalu socjalnego w majestacie prawa jednak, bo jest wyrok sądu z 2011 roku z tym człowiekiem do mieszkania, które pani Lidio, kuchni nie ma, tak?
Nie ma kuchni, nie ma toalet. Nie ma łazienek. Ludzie swoje potrzeby załatwiają w piwnicy, przepraszam, że tak powiem.
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich o złożenie wyjaśnień trafiło już do Urzędu Miasta, bo do Rzecznika, proszę Państwa, Praw Obywatelskich może zwrócić się każdy, kto uważa, że jego lub innej osoby prawa lub wolności zostały naruszone przez działanie państwa lub że jest nierówno traktowany z powodu tego, kim jest. Bo pani chciałaby do lokalu socjalnego już nawet, ale bez męża.
Tak, bez byłego męża.
Jest pani gotowa odpracowywać dług, jeżeli miasto czy gmina pani w tym pomoże?
Tak.
Aha, jest jeszcze pismo, proszę państwa, z sądu, bo pani się zwróciła na moją prośbę do sądu i sąd odpisał, że nie może być rewizji wyroku, ponieważ uprawomocnił się 20 października 2011. Nagle okazuje się, że nic nie można zrobić, prawda? Że tylko można zacisnąć rękę czy ręce i no, próbować dalej ocalić siebie jeszcze, bo co to pani jeszcze może długo żyć i mieć prawo do tego życia i chce pani też godnie żyć jeszcze.
Tak, chcę mieć spokój, po prostu tylko spokój. Nie czekać, kiedy były mąż alkoholik wróci do domu i zacznie znowu kolejną awanturę.
Panie Sylwio, co pani poradziłaby akurat dzisiaj swojej koleżance z audycji?
Brak mi słów, też nie wiem co powiedzieć, no to jest ciężka sprawa, tym bardziej, że no ten pan się znęca, pani też nie ma z żadnej strony pomocy, no ja jestem niestety tą drugą stroną, trochę z innej perspektywy, no ale na tą chwilę to nie wiem co mam pani powiedzieć, po prostu myślę, że no tutaj są takie wyższe głowy, które w jakiś sposób pani powinny pomóc z uwagi nawet na to, że pani nie jest jakąś patologią, nie nadużywa pani alkoholu, pani jest osobą chorą, pani się należy jakieś godne życie, a no władze miasta też są od tego, żeby takim osobom pomagać, tym bardziej, że pani się może nie płaciła, ale pani się nie uchyla, tak? Pani chce to jakoś odpracować i w jakiś sposób się dogadać, tak?
Opowiem państwu jeszcze kiedyś, jak zakończyła się sprawa pani Lidii.
Tak, ja jestem tego świadoma, że te długi to są moje długi, z mojej winy.
No ale nie tylko z pani winy, tak? Tam tak. Dwie osoby mieszkały, w sensie, że ta druga strona też powinna się w jakiś sposób poczuć.
Ale skąd miałam wziąć na opłaty, jeżeli ja nie pracowałam, a były mąż każdy jeden grosz przepija?
Czekamy na wyjaśnienia do Rzecznika Praw Obywatelskich, jak ta sytuacja się rozwinie. Za uwagę dzisiaj państwu dziękuję, moim gościom, dziękuję pani Lidii i pani Sylwii. Grażyna Walkowiak, do usłyszenia.
Przez całą dobę czekamy na sygnały.
68 45 55 515
albo Radio Zachód, ulica Kukułcza 1, 65 472 Zielona Góra z dopiskiem w Twojej sprawie.